Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W naszym programie
aktualności watykańskie, w tym wizyta prezydenta Republiki Konga.
Relacja z Libanu, który przeżywa tak zwaną cedrową rewolucję.
Powiemy o działaniach episkopatów Ameryki Łacińskiej w obronie życia i tradycyjnego określenia rodziny.
Rozmowa z arcybiskupem Józefem Życińskim o znaczeniu, jakie w życiu społecznym pełnią autorytety.
Nie zabraknie też refleksji patrystycznej o Eucharystii w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
15 marca na magazyn zapraszają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Choć rekonwalescencja Ojca Świętego przebiega pozytywnie, nie oznacza to, że podjął on już wszystkie obowiązki. Nadal ograniczona jest publiczna działalność papieża. W związku z tym jutro nie odbędzie się tradycyjna audiencja ogólna, a w innych protokolarnych spotkaniach Jana Pawła II zastępuje kardynał Angelo Sodano. Watykański sekretarz stanu przyjął dziś prezydenta Republiki Kongo Denisa Sassou Nguesso. Afrykański polityk przebywa w Rzymie w ramach oficjalnej wizyty w siedzibie FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Wziął on tam udział w konferencji ministerialnej na temat lasów. Republika Kongo podpisała także z Włochami umowę o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w ramach projektów towarzyszących ratyfikacji protokołu z Kioto.
Kardynał Sodano spotkał się także z nowo wybranymi władzami Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Jej przewodniczący biskup Ricardo Blasquez po powrocie z Rzymu ma zamiar spotkać się z szefem socjalistycznego rządu José Luisem Rodríguezem Zapatero.
Tymczasem na Kwirynale jest już oczekiwana papieska wizyta. Pisze o tym Carlo Azeglio Ciampi w przesłaniu do Ojca Świętego, który ma odwiedzić siedzibę prezydentów Włoch za półtora miesiąca, dokładnie 29 kwietnia. Szef państwa włoskiego stwierdza, że powrót Jana Pawła II ze szpitala podniósł na duchu tych, którzy śledzą z nadzieją jego apostolską działalność. Wiąże się ona z szerzeniem takich wartości jak pokój, sprawiedliwość, solidarność, poszanowanie ludzkiej godności. Wytrwałość, siła ducha i ufność wykazane w ostatnich tygodniach przez papieża stanowią wspaniały przykład dla wszystkich. Składając mu życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, prezydent Ciampi podkreśla, że szczególnie w dniu Paschy świat ma potrzebę usłyszenia go i zaczerpnięcia od niego natchnienia.
Intifada niepodległości, rewolucja cedrów, wiosna libańska. To nazwy najpopularniejsze tego, co dzieje się od 5 tygodni w Libanie.
Potrzeba było śmierci głównego promotora odbudowy Libanu, Rafika Hariri, po 16-letniej wojnie domowej. Z pewnością jednak organizatorzy zamachu nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Jego zabójstwo 14 lutego zjednoczyło tych, którzy nie znosili okupacyjnych obecności wojsk syryjskich i ich tajnych służb. Już pogrzeb był manifestacją jedności i potępienia, niezależnie od religii, i stał się początkiem protestu antyrządowego. Domagano się prawdy, dymisji rządu i ewakuacji wojsk syryjskich. Protesty, manifestacje pod flagą libańską tylko i wyłącznie wyznaczały rytm każdego dnia. W międzyczasie upadł rząd, a prezydent Syrii nakazał wycofanie się wojsk okupacyjnych w kierunku granicy do Doliny Zeka. To nie wystarczyło. Opozycja zażądała całkowitego wycofania wojsk i tajnych służb, powołania rządu neutralnego, który doprowadzi do wiosennych wyborów powszechnych. Ze zdumieniem przyjęto dezygnowanie dymisjowanego premiera Omara Karame na premiera nowego rządu. Lojaliści i siły prosyryjskie na czele z Hezbollah w ubiegły wtorek zorganizowały ogromną manifestację, w której uczestniczyło szacunkowo 500 000 ludzi, prorządową i prosyryjską. Zaś odpowiedzią na nią była wczorajsza manifestacja w centrum Bejrutu, największa w historii, bo wzięło w niej udział ponad 1 000 000 osób, niecałych 4 000 000 mieszkańców Libanu. Przybyli z całego kraju, z flagą narodową, chrześcijanie i muzułmanie, i druzi. Wszyscy obok siebie wznosząc te same hasła: prawda, wolność i jedność narodowa. Chcemy żyć w wolności, chrześcijanie i muzułmanie. Oto świadectwa zebrane wśród moich najbliższych współpracowników. Czułam się dumna, że należę do narodu, który pomimo tak głębokich podziałów religijnych i partyjnych potrafił się zjednoczyć. Da Pan Bóg, że na trwałe. celowo zebrałem moich synów, by mogli to przeżyć i później opowiadać, że byli tam w tym historycznym dniu, który zwiastuje niepodległość. Według obserwatorów po wczorajszej manifestacji zejścia z tej drogi już nie ma, ale droga jeszcze długa. Napawa nadzieją fakt, że dezyderaty społeczeństwa mają charakter pokojowy, że wydarzenia tej miary respektują zasadę tolerancji, że budują jedność i z pewnością doprowadzą do dialogu. Dla Radia Watykańskiego z Bejrutu ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin.
W polityce krajów Ameryki Łacińskiej coraz częściej pojawiają się zagrożenia dla życia nienarodzonych. Są one związane z działaniami administracyjnymi rządów i projektami ustawodawczymi. Ich równoczesne nasilenie w różnych krajach wiąże się z międzynarodowymi naciskami ze strony pewnych agencji ONZ, koncernów farmaceutycznych czy na przykład organizacji uzależniających pomoc gospodarczą od kontroli urodzeń. Latynoamerykańskie episkopaty podjęły szereg inicjatyw w obronie życia.
W odpowiedzi na niedawne próby urobienia w Argentynie opinii przychylnej niekaralności aborcji, tamtejsi biskupi wydali specjalny komunikat. Przypominają w nim, że ich konferencja wielokrotnie już wypowiadała się w obronie życia. Zmuszeni są jednak na nowo podnieść głos, przynagleni oświadczeniami pewnych polityków, którzy ignorują podstawowe prawa człowieka wpisane również w argentyńską konstytucję. Prawo do życia od chwili poczęcia, podkreślono w komunikacie, uznaje przeważająca większość Argentyńczyków, niezależnie od swych przekonań religijnych. Przeciwstawianie się zbrodni, jaką jest aborcja, to nie tylko kwestia wiary. Chodzi o autentyczną koncepcję osoby ludzkiej, opartą na prawdzie o jej godności i prawie do życia.
Specjalną Komisję Obrony Życia utworzył ostatnio episkopat Kostaryki. W jej skład wchodzą biskupi kierujący komisjami do spraw rodziny i nauki wiary, a także specjaliści w dziedzinie medycyny i praw człowieka oraz działaczki Organizacji Obrony Życia. Komisja zbiera się dziś po raz pierwszy. Zajmie się m.in. analizą pewnych aspektów projektu ustawy o służbie zdrowia, rozpatrywanego obecnie przez kostarykański parlament. Poważne zastrzeżenia budzi jej 5 rozdział. Dotyczy on tzw. praw seksualnych i rozrodczych. Proponuje legalizację aborcji ze względów zdrowotnych.
Utworzenie Komisji Obrony Życia ogłosił przewodniczący episkopatu Kostaryki. Wskazał on, że Kościół musi zakwestionować wprowadzające w błąd terminy, które stosuje wspomniany projekt ustawy. Mowa tam o zdrowiu rozrodczym, antykoncepcji w nagłych przypadkach i macierzyństwie bez ryzyka, podczas gdy w rzeczywistości propaguje się aborcję oraz środki wczesnoporonne i antykoncepcyjne, zwłaszcza wśród młodzieży. Biskup José Francisco Ulloa nawiązał też do wydanego niedawno pod patronatem kostarykańskiego Ministerstwa do Spraw Kobiet kalendarza. Zaproponowano w nim obchodzenie 28 września Dnia Walki o Niekaralność Aborcji w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Jako Kościół i jako obywatele, stwierdził przewodniczący episkopatu, musimy domagać się od rządu wyjaśnień. Nie rozumiemy, jak można było publikować kalendarz sprzeczny z konstytucją, polityką rządu i doktryną katolicyzmu, który jest w Kostaryce religią państwową. Podobne stanowisko jak episkopat zajęło w tej sprawie Świeckie Stowarzyszenie Obrony Życia. Liczy się ono z możliwością zaskarżenia władz Kostaryki w sprawie używania funduszy publicznych na propagowanie aborcji.
W parlamencie Nikaragui przedstawiono w ubiegłą środę projekt ustawy o równości płci. Narzuca on radykalną ideologię propagowaną przez ONZ i inne organizacje międzynarodowe. Zwrócił uwagę w ogłoszonym tego samego dnia oświadczeniu tamtejszy episkopat. Biskupi Nikaragui wskazują na stosowaną w projekcie ustawy dwuznaczną terminologię. Domagają się, by wyraźnie stwierdzono w nim, że wyrażenia zdrowie seksualne i zdrowie rozrodcze nie obejmują ani aborcji, ani propagowania homoseksualizmu. Takie znaczenie jest im bowiem ostatnio coraz częściej nadawane na arenie międzynarodowej.
Przyspieszenie wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, związane z wydarzeniami na Ukrainie, związane również ze sprawą teczek w Polsce, pokazuje nam pewien rodzaj kryzysu autorytetu. W naszym studiu gościmy księdza arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Księże arcybiskupie, jak Polacy dzisiaj odbierają sobie autorytety?
Dość często powtarzane jest narzekanie, że nie mamy już autorytetów. Przy trumnie Jana Nowaka Jeziorańskiego zacytowałem taką opinię i powiedziałem, że jeśli ktoś mówi, że zmarł ostatni porządny Polak, to ubliża Władysławowi Bartoszewskiemu, powinien zatelefonować i przeprosić go. Może to jest wynikiem tego, że łatwiej widzieć pejzaż posępny, pejzaż pusty, ponury, a ci, którzy dają przykład pozytywnych wartości, mogą być łatwiej niezauważeni, bo nie stwarzają wokół siebie szumu. Natomiast zgadzam się z tym, co ojciec mówi, że niektórzy te autorytety dość programowo niszczą. Oj, weźmy zmarłego Jana Nowaka Jeziorańskiego. Żeby z legendarnego kuriera Warszawy, którego krystaliczny głos tu Radio Wolna Europa był dla nas przez tyle lat źródłem nadziei, zrobić kolaboranta gestapo, to trzeba było mieć fantazję nadzwyczajną. Całe szczęście, że dzięki odkryciom profesora Pawła Machcewicza w dokumentach IPN-u wiemy, w jaki sposób wywiad wojskowy przygotował fałszywe dokumenty. Wiemy, kto z pracowników Wolnej Europy zasugerował, by w tym kierunku poszedł atak. Więc dziś prawda się obroniła. Natomiast ile Jan Nowak-Jeziorański wycierpiał, gdy po drodze niektóre ze środowisk, i to nawet katolickich, zaczęły atakować go jako dawnego kolaboranta. To jest właśnie niszczenie autorytetów, które jest zaprzeczeniem etyki chrześcijańskiej, które prowadzi do nihilizmu, do krajobrazu pustynnego, gdzie niszczymy to, co wielkie i piękne, a do głosu wtedy może dochodzić przeciętność występująca w roli wybitnych środowisk.
Czy nie jest to jakiś rodzaj choroby duchowej, choroby zbiorowości całej, jeśli nawet z sukcesów takich, jakim było na przykład te 9 pierwszych miesięcy Polski w Unii Europejskiej, czy wydarzenia na Ukrainie, w których Polska zabrała jednoznacznie głos, zmieniając tor myślenia większości krajów europejskich, że nawet z takich pozytywnych wydarzeń tworzy się rodzaj negatywnego mitu ponurego.
I o to bym nie obarczał odpowiedzialnością wszystkich rodaków, bo ci wszyscy jednak potrafią reagować i przeżywać. Kazus Ukrainy tu wymownie świadczy, no, że przecież te dni pomarańczowej rewolucji bardziej zbliżyły nasze dwa narody niż wiele wcześniejszych inicjatyw duszpasterskich, które podejmowaliśmy. I większość społeczeństwa tu czuła bezbłędnie. Zapytałem polską siostrę, karmelitankę, która znajduje się na terenie Ukrainy w klasztorze kontemplacyjnym, jak przeżywa. Tamte dni modliłyśmy się razem z Ukrainkami, czułyśmy wspólnotę ducha. Byłyśmy zaskoczone, kiedy przychodzili ludzie robiący opinie pobożnych, naturalnych, serdecznych i broniący Janukowycza. To wydawało nam się czymś niemożliwym. Natomiast z przerażeniem dowiedziałyśmy się, że w Polsce niektóre środowiska katolickie przemawiały językiem Janukowycza, oskarżając Juszczenkę o najgorsze, o to, że nie jest on prawdziwym patriotą, że jest nacjonalistą, wrogiem Polski. To jest styl niszczenia autorytetów i szkoda, że niektóre środowiska z politycznymi ambicjami tę metodę wycinania autorytetów praktykują już nie tylko wobec rodaków, ale usiłują także przenosić na sąsiednie kraje, na Ukrainę.
Czy jest to wyraz choroby, czy może pewnego pomysłu na politykę poprzez skłócanie?
Obawiam się, że w tym jest pewien pomysł, ale nie chciałbym tutaj operować metodą podejrzeń. Natomiast co jest dla mnie wymowne, to że tego typu praktyka jest najczęściej popularyzowana przez sfrustrowanych polityków, którzy nie osiągnęli sukcesów i teraz chronią się do środowisk katolickich. I jeśli znajdą w kręgu katolików tych, którzy pozwolą im mówić, oni potrafią wnieść takie poczucie bezradności, zagubienia, wszystko sprzedane, wszystko zdradzone, nic się nie da uratować, Polska już w praktyce nie istnieje, że ci, którzy słyszą, a są wrażliwi i boją się, że to są słowa prawdy, czują się zmiażdżeni i nie widać w nich odrobiny nadziei. Tu jest właśnie nasze zadanie, żebyśmy z jednej strony chronili piękne osobowości, które wówczas, gdy są atakowane, nie mogą pozostać same, tylko muszą znaleźć solidarne świadectwo prawdy ze strony innych osób, a z drugiej strony przesłanie nadziei, które tak mocno akcentuje Jan Paweł II podczas wszystkich synodów kontynentalnych zamykających drugie tysiąclecie, musi być przesłaniem Kościoła i ci sfrustrowani politycy powinni winni pozostać poinformowani, że ich prywatne rozważania politologiczne są zaprzeczeniem Ewangelii i nie mają nic wspólnego z misją środowisk katolickich.
Tym niemniej tego typu opinie bazują na jakimś rodzaju frustracji zbiorowej, nawet jeśli nie stanowią poważnej części opinii społecznej.
Zgoda, ale właśnie frustracja to problem nie tylko Polski. Popularność Haidera czy Le Pena. Czym wytłumaczyć? Niektóre środowiska liberalne przesadzały, zajęte sobą, natomiast inne zmieniły swoje zainteresowania. Pozostała klasa, która nie odniosła sukcesu, a czuje się samotna. Dawniej opiekowali się nimi przynajmniej teoretycznie socjaliści, a dziś socjaliści zajęli się biznesem, mówią językiem liberałów, i wtedy tworzą się grupki frustratów szukających pomocy w kręgu Haidera, Le Pena. I w polskich warunkach mamy środowiska, które bez własnej winy czują się sfrustrowane i zagubione, i do nich bardzo łatwo trafią wszelcy populiści, więc tu trzeba duszpastersko być wrażliwym na przeciwdziałanie populizmowi.
No właśnie, czy Kościół ma szansę dzisiaj dać jakiś rodzaj nowego pomysłu na odbudowanie, odszukanie na nowo tożsamości narodowej w obliczu zmieniającego się świata, zglobalizowanego świata, integrującego się świata?
Kościół pełnił swoją misję wśród różnych wiraży dziejowych i teraz w globalnym świecie Ewangelia niesiona wszelkiemu stworzeniu jest tą samą Ewangelią, którą głosił Jezus Chrystus, tylko trzeba tutaj naszej współpracy, podjęcia wezwania, które Chrystus stawia przed nami. Natomiast kiedy zamiast tej odwagi i naśladowania papieskiego stylu dopuści się do głosu przede wszystkim grono frustratów, no to potem reszta Kościoła zamiast działać tłumaczy, że to nie jest tak z tą zdradą i z tą sprzedażą, i tracimy czas na to, co nieistotne, wówczas gdy powinniśmy realizować papieską wizję dialogu Kościoła z kulturą w globalnym świecie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński.
A teraz zapraszamy na refleksję w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Beda Wielebny, historyk i teolog angielski, VIII wiek. Poddany śmierci i cierpieniu. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Po skończeniu starej paschy sprawowanej na wspomnienie dawnego wyzwolenia z Egiptu ludu Bożego, przychodzi do nowej. Pragnął bowiem, by Kościół obchodził pamięć swego odkupienia. Zastąpił ciało i krew baranka tajemnicą swojego ciała i swojej krwi i pokazał, że on sam nie będzie tego żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. Łamie chleb i podaje swoim uczniom, by wykazać, że jego ciało nie będzie łamane bez jego woli. Bo jak sam powiedział, gdzie indziej ma władzę oddania swego życia i znowu odzyskania go. Nim zaś połamał ten chleb, pobłogosławił pełną łaską sakramentu, ponieważ przyjął ludzką naturę, w której miał cierpieć, i sam z Ojcem i Duchem Świętym napełnił ją łaską mocy Bożej. Pobłogosławił więc chleb i połamał go, ponieważ przyjętą przez siebie naturę ludzką raczył tak poddać śmierci, by pokazać, że znajduje się w niej istotnie moc nieśmiertelności, dzięki której ciało to wkrótce zmartwychwstanie. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. Zbliżając się do męki, wziął chleb i dzięki czynił. Dzięki czyni ten, który przyjmuje ciężar cudzej niegodziwości, ten, który w sobie nie miał nic godnego bólu, w bólu pokornie błogosławił, aby pokazać, jak ma postępować każdy znoszący cierpienie ze swojej winy, i ze spokojem znosi ciężar cudzej winy, aby przez to okazać, jak ma postępować ten, który jest cierpieniu poddany, skoro równy Ojcu składa dzięki wśród bólu.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.